Powoływaliśmy się na list apostoła Piotra, w którym Piotr pisze, że jesteśmy rodem wybranym, kapłaństwem świętym i że celem tego wybrania jest to, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc kto doświadczył tego powołania, jest teraz niejako zobligowany, zobowiązany, aby tę wieść przekazać dalej, aby przekazać tę wiadomość, tak jak zresztą było mówione w przedmowie, przekazywać codziennie komuś dalej i dalej i dalej. Mówiliśmy, że aby móc świadczyć ludziom, naszym znajomym, bliskim, przypadkowo spotkanym, albo no, nie wierzmy w przypadki, wierzmy w kierownictwo Ducha Świętego. Wierzmy, że jeśli siedzimy razem w przedziale, w wagonie z kimś i mamy przed sobą dłuższą podróż, to nie traktujmy tego jako przypadek. Traktujmy to jako zrządzenie Boże, jak to się mówi, zrządzenie opatrzności. Że Bóg nas w tym przedziale posadził albo do tego przedziału skierował, abyśmy się zainteresowali tymi osobami, które towarzyszą nam naszej podróży. A więc, żeby móc takim ludziom, tym osobom przekazać to, co jest w naszym sercu, tę najradośniejszą wieść, aby inaczej przekazać cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości, to rzecz pierwszorzędna, jaka się musi zdarzyć, podstawowa, jaka musi nastąpić, to należy zdobyć, czy powinniśmy zdobyć zaufanie osoby, której chcemy świadczyć. Jeśli nie zdobędziemy zaufania osoby, której mamy świadczyć, to nikt nas nie będzie słuchał. W żaden sposób nie nachyli nikt ucha ku świadectwu naszemu, jeśli nie zdobędziemy w jego oczach zaufania. I mówiłem poprzednio, że zdumiewające jest to, iż Bóg, powołując kapłanów, być może właśnie dlatego, by budzili oni zaufanie u tych, którym usługują. Bo któż to jest kapłan? Wyjaśniałem. Kapłan to ktoś, kto po pierwsze reprezentuje Boga przed ludźmi, wobec ludzi, i ktoś, kto reprezentuje ludzi wobec Boga. To jest ktoś taki. Ktoś taki, kto przekazuje wolę Bożą ludziom i kto, tak jak my przed chwilą czyniliśmy, przekazuje sprawy ludzi Bogu poprzez modlitwę choćby wstawienniczą. A więc to jest ktoś, kto stoi jakby w pewnym sensie między Bogiem a człowiekiem. Ktoś, kto reprezentuje Boga wobec ludzi, tak jak Paweł napisał, na miejscu Chrystusa poselstwo sprawujemy, tak jak gdyby Bóg przez nas, a więc to jest właśnie to reprezentowanie Boga wobec ludzi, ale jednocześnie my stajemy przed Bogiem, reprezentując ludzi. Bierzemy ciężary jedni drugich, innych osób, by je przedkładać Bogu. A więc to jest ktoś taki. Kapłan to jest ktoś taki. I aby ten człowiek zdobył sobie zaufanie, zdumiewające, iż Bóg właśnie pod adresem kapłanów na wstępie zalecił, aby swoim strojem, jako tym zewnętrznym znakiem budzili zaufanie. Myślę, że to jest godne zauważenia i godne podkreślenia. Bowiem dzisiaj przy daleko idącym wyuzdaniu, za daleko posuwającej się modzie, która bardzo często obnaża to, co powinno być zgodnie z Bożym Słowem zasłonięte, co powinno stanowić jakąś tajemnicę, tymczasem jest to dalej, bardziej obnażane. A zatem nie będzie... Trudno by mi było, tak przynajmniej ja sobie to wyobrażam, trudno by mi było słuchać z ust kogoś o tak poważnych sprawach, jak zbawienie, jak życie wieczne, jak niebo, z ust kogoś, kto jest tak nieprzyzwoicie, krańcowo nieprzyzwoicie ubrany. Pomyślałbym sobie wówczas, człowieku, no jakżeż ty możesz reprezentować Boga? Jakżeż ty możesz reprezentować niebo, skoro twój wygląd przedstawia wiele, wiele do życzenia? Wiele do życzenia. I zwracaliśmy uwagę na to, iż Bóg, powołując kapłanów Boga, najsamprzód, na samym wstępie, zanim zaczął mówić o sprawach duchowych, zanim zaczął mówić o darach, o innych ważnych sprawach związanych z urzędem kapłańskim, najpierw powiedział, że kapłan ma być przyodziany w szaty, które będą stanowić, przynosić mu cześć i chlubę. Po co? Dlaczego? Żeby jego służba nie została, jak pisze Paweł, zhańbiona, a więc zlekceważona, wyśmiana. No, lekceważona w tym sensie, że poprzez swój nieodpowiedni strój, a potem także i zachowanie, przynosi hańbę, powadze świadectwa, które składa. A zatem Bóg zaczyna od tego. Skoro Bóg zaczyna od tego, rozumiem, że jest to w oczach Boga rzecz bardzo ważna. Bo rzeczywiście, przynajmniej w moich oczach, nie wiem jak w waszych, ale przynajmniej w moich oczach większe zaufanie budzi ten, kto jest schludnie, nie mówię ekstrawagancko, ale schludnie, skromnie, ale schludnie ubrany, niż ten, kto świeci nagością w każdym calu. Albo powiedzmy, ubrany jest bardziej po błazeńsku, bardziej do cyrku by się nadawał, by wzbudzać śmiech i podziw tych, którzy patrzą, niż do zwiastowania Ewangelii. Słowem, żeby spełnić Boże oczekiwanie i pod tym względem trzeba zapłacić cenę. Na czym ta cena polega? Po prostu czasem trzeba iść pod prąd. Trzeba iść wbrew szalejącej modzie. A więc trzeba iść pod prąd. No bo wszyscy się ubierają w byle jak, a oto ja, by wzbudzić zaufanie u ludzi, ubieram się zupełnie inaczej niż oni. A więc to jest swego rodzaju płacenie ceny. To nie jest pójście na kompromis. To nie jest pójście na kompromis. I ja, moje stanowisko jest takie. Jeśli ktoś, czy to w grupie uwielbiającej, czy kaznodziejskiej, liderskiej, nie jest w stanie choćby zapłacić tej minimalnej ceny, o której mówimy, to znaczy, że się do tej służby nie nadaje. To znaczy, że mu tak naprawdę nie zależy na tym, żeby jego służba była służbą owocną. Bo okazuje się, że by służba była służbą owocną, trzeba za to zapłacić cenę. Choćby tę prymitywną, podstawową, formalną, zewnętrzną cenę, o której mówimy. Zwróćcie uwagę, że rzeczywiście nasze zwiastowanie wymaga samozaparcia. Nasze chrześcijaństwo wymaga samozaparcia. Nasza służba wymaga samozaparcia. Nasze życie wymaga samozaparcia. Rezygnacji z czego? Z modnych trendów. Rezygnacji z tego, w kierunku, w którym podąża świeckość, w którym podąża świat. Trzeba zapłacić cenę. I jeśli ktoś ma serce przepełnione miłością do ginących dusz, ginących ludzi, to jest gotów zapłacić wszelką cenę dla ich pozyskania. Popatrzmy na dwa przykłady. Nasz Pan. Wiadomo nam, kim był. Czytając Biblię, zauważamy, że to z Nim Bóg dyskutował, konsultował, gdy stwarzał wszechświat, gdy stwarzał niebo i ziemię, gdy stwarzał człowieka. Bezustannie tam pojawia się: uczyńmy, co zrobimy. liczba mnoga, Elohim. A więc uzgadniał Bóg ze swoim synem swoje plany, swoje zamiary i swoje decyzje. List do Tesaloniczan powiada, że to dla Niego i przez Niego wszystko zostało stworzone. Przepraszam, list do Kolosan. Że dla Niego, przez Niego wszystko zostało stworzone. Biblia powiada, że to Jemu śpiewały zastępy serafów, cherubów i tak dalej. On był otoczony chwałą i dostojeństwem. Ale przyszedł taki moment w historii ludzkości, że aby ją zbawić, trzeba było zapłacić cenę. Jaką cenę? Cenę wyparcia się siebie samego, cenę ofiarowania siebie samego, cenę uniżenia się, cenę największego uniżenia się. Ach, nie wiem, czy ktokolwiek z nas zdecydowałby się, gdyby oto stanęła przed nim taka alternatywa. Musisz się stać tym pełzającym robaczkiem, żeby pomóc tym robaczkom. Ja, człowiek? Miałbym się aż tak uniżyć? Miałby mnie ktoś rozdeptać na ścieżce? Miałbym się aż tak uniżyć? Wybaczcie za porównanie. Ale gdy myślę o tym, kim był Jezus, a kim się musiał stać, aby nas zbawić, jak ogromna była to cena, no to mogę takiego porównania użyć. I co Jezus robi dla naszego zbawienia? Ani chwili się nie waha, staje się człowiekiem, przyjmuje postać człowieka, uniża się, staje się, jak powiada prorok Izajasz, robaczkiem Jakuba. Robaczkiem Jakuba. Kimś, no, jak powiada, na którym nawet nie ma co widzieć interesującego, ciekawego. Kimś, kto był zelżony, opływany, odrzucony. Ale dlaczego to Jezus i dlaczego Jezus taką cenę zapłacił, żeby nas, słucham, zbawić, żeby do nas dotrzeć, żeby się z nami komunikować. On stał się człowiekiem, żeby człowieka zbawić. On się uniżył, ażeby nas zbawić. To jest jeden przykład, który mówi mi, że nie ma takiej ceny, której nie moglibyśmy, nie powinniśmy zapłacić, żeby ratować człowieka. Jeśli teraz mam do wyboru rezygnację z mody, załóżmy, z moich tam jakichś i zdobywanie zaufania ludzi, czy też upierać się przy swoim i jednocześnie zrażać ludzi, no to jest, wybór jest chyba oczywisty. No nie wszyscy jednak tak rozumieją. Pamiętam pewne rozbicie namiotu w jednej miejscowości naszego kraju. Rozbiliśmy namiot, rozplakatowaliśmy miasto. Nasi pomocnicy rozeszli się po mieście, aby rozdawać zaproszenia. Oczywiście zawsze też usługiwała grupa muzyczna, zespoły muzyczne. Staraliśmy się sprowadzać najlepsze zespoły, jakie tylko były możliwe, jakie były w zasięgu. I oto zaprosiliśmy pewien zespół. I pierwszego wieczoru, jak dali czadu, to po chwili namiot opustoszał. A jeśli już ktoś został, to wyszli do przodu i tańcbudę zrobili z tego namiotu. I po tym spotkaniu ja jako ewangelista, usługujący wówczas w tym namiocie, podeszliśmy do tych młodych ludzi i powiedzieliśmy: słuchajcie, czy wy nie możecie zmienić stylu grania, sposobu grania na tyle, żeby ta muzyka była akceptowalna i przez starszych, którzy pouciekali już po paru uderzeniach, łomotach perkusji? Czy nie moglibyście zmienić sposobu usługiwania? Nie! Absolutnie nie! To jest nasz styl i my nie będziemy naszego stylu zmieniać. Muszę powiedzieć, że się uniosłem wtedy. Powiedziałem: skoro tak, to proszę, opuśćcie namiot i już do niego nie wracajcie. Ja nie rozumiem, jak nie można zapłacić ceny. Nawet ceny złamania swojego stylu. Jeśli ktoś do mnie przychodzi i mówi, wiesz co, ty za głośno usługujesz, albo tak jak to mi powiedział jeden chłopiec, pamiętam gdzie w Tarnowskich Górach, wujku, czemu ty się tak drzesz? To ja muszę to wziąć pod uwagę. Dlaczego mam to wziąć pod uwagę? Po to, żeby pozyskać tych ludzi, żeby pozyskać ludzi. Ja nie będę siebie stawiał na pierwszym miejscu i a chwileczkę, ja nie zrezygnuję. Wynoście się, jeśli nie chcecie słuchać, ale ja nie zrezygnuję. To znaczy, że moje serce tak naprawdę nie ma miłości do ludzi, którym zwiastuję. To ja mam być sługą, a nie oni. To ja się mam podporządkować, a nie oni. Czy dobrze rozumuję? Ja nie mogę narzucać swojego ja. Ja nie mogę narzucać swojej natury. Oczywiście też nie mogę ze wszystkiego rezygnować, bo żeby... No, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, że nie muszę tego tematu zgłębiać. W każdym razie człowiek, któremu zależy na zdobyciu zaufania po to, żeby pozyskać ludzi, jest gotów zrezygnować ze wszystkiego, co może tych ludzi, no, co może powodować, że między nim a ludźmi tworzy się swego rodzaju bariera. Jego wygląd, jego uczesanie, jego strój, to wszystko musi wzbudzać zaufanie. Jeśli ktoś z tego nie potrafi zrezygnować, to żaden z niego sługa. To żaden z niego sługa. Bo przypatrzmy się w stanowisku jeszcze jednego sługi, zanim będziemy podążać dalej. Zanim będziemy podążać dalej, przypatrzmy się w stanowisku, postawie jeszcze jednego sługi. I oto czytamy w pierwszym liście do Koryntian, i już się domyślacie, kogo mam na myśli. Mam na myśli apostoła Pawła. I posłuchajcie, co on pisze. Co pisze apostoł Paweł jako sługa, jako szafarz Ewangelii, który mówi, że on sprawuje szafarstwo, że jego powinnością jest głosić Ewangelię. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to moja powinność, jest to konieczność moja. I teraz popatrzcie, co pisze od 19 wiersza. Co pisze Paweł od 19 wiersza? Będąc wolnym, wobec, nie powiedziałem rozdziału, 9 rozdział od 19 wiersza. 9 rozdział od 19 wiersza. Pisze Paweł tak, będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Czy tu widzicie gdzieś jego zaparcie się? Nie. Ja nie będę rezygnował ze swojego, żeby pozyskiwać innych. Nie, on powiada, ja jestem gotów zrezygnować ze wszystkiego, żeby pozyskać innych. Dalej. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem. Chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy podoba wam się tego rodzaju stanowisko, tego rodzaju postawa? Nie ma ceny, której byśmy nie mogli zapłacić dla pozyskania niezbawionych rzesz. Jeśli ktoś mówi, że takiej ceny nie zapłaci, to niech nie liczy na to, że Bóg się nim posłuży. Pan Jezus zapłacił najwyższą cenę. Nie było już większej ceny, którą miałby zapłacić. Zapłacił dla naszego zbawienia. Jego sługa, apostoł Paweł, powiada, że nie ma dla niego ceny, której nie mógłby zapłacić dla pozyskania, dla zbawienia dusz. Jeśli więc kogoś gorszy, mój strój, wracamy do tej myśli z drugiej księgi Mojżeszowej, jeśli to jest niebudujące, co ja mówię albo co ja robię, no to dla korzyści, dla zdobycia zaufania tych ludzi jestem gotów z tego bez najmniejszego wahania zrezygnować. To jest serce Chrystusa. To jest natura Chrystusa. Ale jeśli ktoś mówi, że nie, on ze swojego nie zrezygnuje, no to znaczy, że to nie jest natura sługi, natura Chrystusa. To nie jest biblijny wzorzec. Bo, jak powiedziałem, pierwszym, na co Bóg kładzie nacisk, to zdobycie zaufania. Ale ponieważ bracia i siostry, jak powiedziałem, mamy jeszcze tylko jedną środę dziś i następną, chciałbym już przejść teraz do bardziej praktycznych rad związanych z ewangelizacją, z ewangelizowaniem, z zgłoszeniem. To było, co powiedziałem, jak gdyby nawiązaniem do poprzedniego mojego rozważania. Dziś natomiast proszę, abyśmy otworzyli kolejne miejsce dotyczące ewangelizowania, zwiastowania. To jest to ostatnie słowo, które wyszło z ust Pana Jezusa, gdy stał w otoczeniu swoich apostołów, uczniów na Górze Oliwnej, gdy żegnał się z nimi. I zanim się pożegnał, przekazał im jeszcze to ostatnie swoje życzenie, tę ostatnią swoją wolę. To były ostatnie słowa, jakie wyszły z ust Pana Jezusa, zanim uniesiony został z tej ziemi z powrotem do Ojca. I już wiecie, że to ostatnie życzenie zapisane jest w Dziejach Apostolskich w rozdziale pierwszym. I czytajmy wiersz 6, 7 i 8. 6, 7 i 8. Co czytamy? Jakie było to ostatnie przesłanie naszego Pana skierowane pod adresem swoich uczniów? Powiedział mianowicie tak. A gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. A wiersz 9 powiada, gdy to powiedział, został uniesiony w górę. Myślę, że postawa uczniów w tym momencie była podobna do postawy może wielu chrześcijan. Ich myśli, ich myślenie, dywagacje, zastanawianie się było bardziej skoncentrowane na polityce. Na polityce, na tym, co się wokół nich dzieje. Może i my jesteśmy w sytuacji podobnej. Co też dzisiaj premier powie o godzinie 20 w tym zamieszaniu, w tej zawierusze, jaka codziennie się w naszym kraju rodzi, powstaje. Co też powie? To jest bardzo niebezpieczne. To nie znaczy, że mamy chodzić po tej ziemi, a głowę mieć w chmurach, nie wiedząc o tym, co się dzieje. Mamy wiedzieć, bo choćby z dwóch powodów. Po pierwsze po to, żeby po tym, co się wydarza, także poznawać czasy, w jakich żyjemy. Pan Jezus powiedział, potraficie rozeznać po zachodzącym słońcu, czy jutro będzie pogoda, czy też nie, a nie potraficie rozeznać znaków czasu. Bo gdy patrzymy poprzez pryzmat Biblii, to wszystko, co się wydarza, zwłaszcza tam na Bliskim Wschodzie, wokół Izraela, to są symptomy mówiące o tym, w jakim okresie my żyjemy. Ale te wiadomości nie mogą schodzić z głowy poniżej do naszego, gdzie? Serca. Ono jest zarezerwowane dla kogoś innego, dla naszego Pana. Oni więc bardzo politycznie myśleli. Panie, czy Ty odbudujesz Królestwo Izraela? Czy znowu dojdzie ono do takich granic, jakie było za czasów Dawida? Czy znowu będzie to państwo mocarne? A więc byli bardzo politycznie nastawieni. Tymczasem Jezus powiada, to nie wasza rzecz. Przecież wy nie jesteście obywatelami tej ziemi. Choć macie się modlić o waszą ojczyznę, ale zajmować się, upolityczniać się na tyle, żeby to przesiąkało was, żeby to zdominowało was, to nie wasza rzecz. Od tego jest PiS, PO i tak dalej, i tak dalej. Tusk, Kaczyńscy, nie my. Są tęższe głowy do tego, żeby robić różne machlojki. My się już tym zajmować nie musimy. Prawda? A nawet o tym myśleć nie musimy. Możemy jedynie co robić, tak jak powiada apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Mamy się modlić za przywódców, za królów i za wszystkich urząd sprawujących. Ale to nie może być coś, co nas zdominuje. O czym myślimy rano, gdy się budzimy, o czym myślimy wieczorem, gdy się spać kładziemy. Nie. Pan Jezus powiada, że naszą rzeczą jest zupełnie coś innego. Tym mamy być zainteresowani. To ma zdominować nasz sposób myślenia. To ma zdominować nasz sposób życia. Co to jest? Mamy zabiegać o moc z wysokości. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego. Po co? Pan Jezus powiada, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. A więc zwróćcie uwagę, że Jezus ustanawia tu swego rodzaju strategię zdobywania ludzi. Swego rodzaju schemat ewangelizowania. Jest to bardzo symptomatyczne. I ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Dlaczego? Bo niektórzy ludzie chcieliby być ewangelistami, ale gdzieś tam daleko poza Jerozolimą. Tymczasem Jezus mówi, zacznijcie od Jerozolimy. A cóż symbolizuje Jerozolima? Jerozolima symbolizuje grono naszych przyjaciół, sieć naszych przyjaciół, krewnych, współpracowników, z którymi mamy regularny kontakt. Jerozolima to ci, którzy najbliżej nas mieszkają. I Pan Jezus kieruje naszą uwagę głównie teraz i na początek naszą uwagę kieruje na nich. Będziecie moimi świadkami w pierwszym rzędzie w Jerozolimie. Co niektórzy chcieliby Jerozolimę opuścić, przeskoczyć i stać się ewangelistami gdzieś tam na krańcach świata, na krańcach ziemi, tam głosić, pomijając tych, którzy są najbliżej. Tymczasem Pan Jezus wyznacza inną zupełnie strategię. Niektórzy chcieliby iść od drzwi do drzwi i głosić Ewangelię, natomiast jak gdyby nie zauważają, że są bliżsi, nie gdzieś tam na krańcach miasta. A więc Pan Jezus wyznacza tu strategię, że mamy w pierwszej kolejności głosić tym, którzy są najbliżej nas, naszym znajomym. I ten sposób poszerzać. Ciekawą rzeczą jest, iż Jezus taki właśnie system stosował. Popatrzcie do Ewangelii Mateusza, rozdział 9, wiersz 9 i 10. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, wiersz 9 i 10. Od wiersza 9 do wiersza 10. Tu czytamy o powołaniu autora pierwszej Ewangelii, a więc Mateusza. Mateusza, który był celnikiem. I oto co czytamy w pierwszym, w dziewiątym rozdziale, w dziewiątym wierszu. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeuszy, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Jeszcze raz sobie to przypomnijmy. Jezus przychodząc spotkał siedzącego gdzieś tam przy cle, czy urzędującego, zbierającego, gromadzącego, odbierającego cło Mateusza. I powiedział, pójdź za mną, pójdź za mną. Po prostu zawezwał go do siebie. I teraz zwróćcie uwagę, co zrobił Mateusz. Zwróćcie uwagę, co zrobił Mateusz. Powiedział, Panie, ja jestem Ci tak wdzięczny, że teraz pójdę do Afryki. Pojadę na Ukrainę, żeby głosić Ewangelię. Tak niektórzy z nas myślą. Tak niektórzy ludzie myślą. Od razu się widzą wielkimi ewangelistami gdzieś tam w Brazylii, gdzieś tam w dorzeczu Amazonii, gdzieś tam daleko, daleko, daleko. Tymczasem Mateusz co zrobił? Zebrał swoich przyjaciół, zebrał swoich znajomych, kolegów po fachu, celników, przyjaciół. Zabrał ich w swoim domu i zaprosił na to spotkanie Pana Jezusa. I Jezus to zaproszenie przyjął, choć go za to krytykowano. Ale jak gdyby Jezus chciał przez to dać nam do zrozumienia, że taka oto jest strategia ewangelizowania. Ty, który masz jakieś grono przyjaciół, zaproś ich. Od nich zacznij. Im w pierwszej kolejności, a więc ci najbliżsi. Dalej, gdy przypatrujemy się postawie Samarytanki, o czym mówiliśmy poprzednim razem. Pamiętacie, gdy ona doznała łaski Bożej u studni Jakuba? Dokąd pobiegła? Pobiegła gdzieś, gdzie ją nie znali? Pobiegła gdzieś na krańce świata? Co zrobiła Samarytanka? Poszła do swoich najbliższych. Do kogo? Do rodziny swojej w tym mieście? Poszła do kogo? Poszła do sąsiadów swoich. Poszła do miasta, w którym mieszkała i zaprosiła ich dokąd? Na spotkanie z Jezusem. I Jezus, ciekawe, zatrzymał się w tym mieście przez kilka dni. Dał jak gdyby przez to dowód, że właśnie taką strategię akceptuje. Że taką strategię uznaje. A więc zaproszenie, głoszenie, ewangelizowanie kogo? Tego najbliższego otoczenia. Tej, jak to mówimy symbolicznie, Jerozolimy. A jeszcze jeden przykład, albo dwa. Korneliusz, Dzieje Apostolskie, 11 rozdział. Korneliusz, Dzieje Apostolskie, 11 rozdział. Ten szlachetny setnik rzymski. Zwróćcie uwagę, co jest o nim napisane w 11 rozdziale, w 14 wierszu. W 11 rozdziale, w 14 wierszu. Tylko jeden ten wiersz przeczytamy. A on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Cały dom twój. Co się stało? Otóż Korneliusz usłyszał polecenie, aby zaprosić do swojego domu kogo? Piotra. Aby spotkać się z Piotrem w swoim domu. Co zrobił dalej Korneliusz? Z poprzednich wierszy czytamy, z poprzedniego rozdziału czytamy, że Korneliusz zgromadził w swoim domu kogo? Całą swoją rodzinę, swoich najbliższych. I przyszedł Piotr i głosił Ewangelię. I oto co Bóg obiecał, że będzie zbawiony Korneliusz i cały jego dom. To jest ważne spostrzeżenie. Nie miejmy tendencji, skłonności, albo nie miejmy takich myśli, ja się nadaję do głoszenia krańców świata, a obok Ciebie, obok nas umierają grzechu ludzie. Czy czasem to nie jest zwodnicze? Bo na te krańce świata prawdopodobnie nigdy nie dotrzemy, a jednocześnie ludzie obok nas będą umierać grzechu. To jest, wydaje mi się, zwodnicze. Będziesz wielkim mini Reinhard Bonke w Afryce, a sąsiad za miedzą, to co? To nie człowiek, za którego Chrystus umarł? A więc popatrzcie na strategię Jezusa. Jerozolima. Od Jerozolimy. A więc to jest pierwsza zasada. Pierwsza zasada, ta praktyczna rada. Zaczynajmy od Jerozolimy. A jeśli tu będziemy wierni, wszystko jest możliwe, że Bóg poszerzy nasze możliwości. Poszerzy nasze granice. Będziemy mogli potem dalej i dalej. To jest tak jak z rzuconym kamieniem gdzieś na środek stawu. Koła się rozchodzą od tego uderzenia w ten oto sposób. Nigdy w ten sposób. Zawsze od środka. Od środka, od środka. To znaczy, że jeśli będziemy wierni temu, co Pan nam zalecił tam w tym środowisku, w tym bloku, na tym podwórzu, to wtedy Bóg będzie poszerzał nasz zasięg naszego oddziaływania dalej i dalej i dalej. Druga ważna zasada, o której także trzeba pamiętać, praktyczna. Najlepiej jest, jeśli wierzący zaczyna świadczenie zaraz po nawróceniu. Jeśli zaczyna świadczenie zaraz po nawróceniu. Dlaczego? Dlaczego? Ciekawą rzeczą jest. Badania prowadzone pod tym względem wykazują, że najwięcej ludzi do Chrystusa przyprowadzają, wybaczcie mi, wy wiekowo stażem chrześcijańskim podobni do mnie. Nie ci zasiedziali starzy z brodami chrześcijanie. Ale badania wykazują, że najwięcej ludzi do Chrystusa przyprowadzają nowo nawróceni chrześcijanie. Nowo nawróceni chrześcijanie. Gdzieś tak do trzeciego roku ich wiary. Potem normalka, czyli nic. Ale do trzeciego roku podobno najwięcej młodzi chrześcijanie przyprowadzają ludzi do Chrystusa. Dlaczego? Zadajmy sobie pytanie. Bo wiara tych nowych ludzi jest świeża. Jest jaka? Pulsująca. Jaka? Gorąca. Oni nie mogą tego zatrzymać w sobie. Oni nie mogą tego zatrzymać w sobie. Oni się chcą z tym, co przeżyli, z kimś podzielić. Natomiast później przychodzi już taka refleksja, przyzwyczajenie się, ostygnięcie. To jest pierwszy powód, dlaczego ci ludzie najwięcej przyprowadzają innych do Chrystusa, bo oni dyszą tym pragnieniem, żeby dzielić się z innymi wieścią o Chrystusie. Po drugie, ich znajomi, ich krąg, ta Jerozolima, przez krótki okres jest w szoku. Jest w szoku. Dlaczego? No bo razem z nim pili na przykład. No bo razem z nim się wałęsali gdzieś tam po ulicach, po knajpach, po melinach. I nagle ten człowiek przestaje. I nagle życie tego człowieka doznaje cudu przemiany. Dla tych wszystkich pozostałych jest to szok. Jest to szok. Oni są zdezorientowani. I jeśli widzą taką przemianę, to budzi ich zainteresowanie. Oto miał takie włosy, powiedzmy, po pas, a teraz nagle ostrzygnięty wygląda jak człowiek. Oto chodził byle jak, a teraz elegancko, przystojnie. Oto brudny, cuchnący, a teraz Diora. w użyciu. Zupełnie inny wygląd. Co się z nim stało? Szok! I z całą pewnością wielu z nich zapyta, no coś ty zwariował? Bo najczęściej ludziom przychodzi takie właśnie pytanie. Albo zwariował? Co się z tobą stało? No więc jeśli wtedy nie będzie pokrętnych odpowiedzi, a no wiesz, szkodzi mi alkohol, wątroba mnie boli i postanowiłem już nie pić. Jeśli nie będzie takich pokrętnych wypowiedzi, no wiesz, bo żona tego ode mnie wymaga, żebym pachniał Diorą, więc w związku z tym muszę. Oczywiście to jest przesada, to jest nadinterpretacja. A więc jeśli nie będzie pokrętnych odpowiedzi, ale jeśli będzie ta odpowiedź zasadnicza, ważna, jaka? Swego czasu pewien człowiek, który był ślepy, dał wspaniałą odpowiedź uczonym w piśmie i faryzeuszom. Pamiętacie, co odpowiedział? Gdy go pytali, jak to się stało? Jak to się mogło stać? On odpowiedział, ja tego nie wiem. Ja wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. To jest wszystko, co ja wiem. Więc jeśli taki ktoś nie będzie dawał pokrętnych odpowiedzi, ale powie, Chrystus zmienił moje życie. Doznałem łaski w oczach Boga. Wreszcie moja rodzina ma męża, wreszcie moja rodzina ma żonę, wreszcie moi rodzice mają syna, wreszcie moi rodzice mają córkę, bo Chrystus się nade mną zmiłował. To co to spowoduje? To spowoduje jeszcze głębszy szok. I niektórzy powiedzą, zwariował. O mnie tak mówiono. Ja pracowałem wtedy jako nauczyciel, mówiono, nauczyciel zwariował. Zwariował nauczyciel. Ale to tak jakaś część ludzi powie. Jezusa także posądzano o to, owo, nawet o to, że ma Belzebuba. I trzeba się z tym liczyć, że nie wszyscy będą och, ach, ale że będą sprzeciwy, będzie opozycja. Paweł powiada, drzwi są przede mną szeroko otwarte, ale przeciwników też jest przy okazji wielu. Nie wszyscy będą ach, och, ale znajdą się i tacy, którzy się szczerze zainteresują i którym będzie można powiedzieć o Chrystusie. Prawda? A więc to jest to. A więc dlatego ci młodzi, wierzący ludzie najczęściej są najlepszymi ewangelistami, bo potem i ci ludzie z zewnątrz się przyzwyczajają, że on jest jakiś dziwny, co biega na co środę tam gdzieś na lotniczą i co niedzielę biegnie na lotniczą. No, dziwny człowiek, nie wypije, nie bluźnie, no nie żony nie bije, no jakiś taki dziwny człowiek. Przyzwyczajam się do tego, że jesteś dziwny. Ale na początku dla nich to jest szok. A poza tym ten wierzący także się przyzwyczai, że jest wierzący, no i spocznie na laurach. Dlatego też, powiedzmy sobie, jeszcze raz powtarzam, najefektywniejsi są ci, którzy się dopiero nawrócili. A więc wy, którzy się dopiero co nawróciliście, macie największą szansę. To nie znaczy, że my jej nie mamy. To nie znaczy, że my jej nie mamy. Tylko, że myśmy już może obrośli w piórka albo jakąś skorupęśmy przywdzieli na siebie i stąd nam się trudno, jak poruszamy się jak żółwie pod tą skorupą. Natomiast ci młodzi to, zanim jeszcze nie obrosną, ta skorupa nie urośnie, to mają najwięcej możliwości. A więc przed wami szansa. Przed wami szansa. Dalej, co jeszcze z tych praktycznych rzeczy możemy sobie powiedzieć? Możemy jeszcze tutaj powiedzieć tak oto. Choć, bracia i siostry, musimy stronić od świata. To jest jedna z ostatnich myśli. Choć musimy stronić od świata. Biblia nam to absolutnie wyraźnie nakazuje. Nie upodabniajcie się, nie przypodobywujcie się, jak mówi stare tłumaczenie, nie utożsamiajcie się z tym światem. Do tego świata. Z tym światem. Mamy stronić od tego świata. Dlaczego? Bo cały świat jest wedle Słowa Bożego położony złem. Tam jest jedna wielka pokusa, tam jest jedna wielka pożądliwość, tam jest jeden wielki grzech. Mamy stronić od świata. Ale nie mamy prawa stronić od grzeszników. Jeśli ktoś mówi, ja nie chcę mieć z tym światem nic wspólnego, to znaczy, tak, ja rozumiem, co chcesz powiedzieć. Nie chcesz mieć nic wspólnego z grzechem. Ale jeśli masz na myśli, ja nie chcę mieć nic wspólnego z niewierzącymi, grzesznymi ludźmi, to się mylisz. To nie jest tak. Gdyby Bóg tak chciał, żebyśmy już wśród tych ludzi nie byli, no to, to by prawdopodobnie zastosował taką oto metodę, że się nawracamy i już nas nie ma. Ale Chrystus mówi, ja was nie zabieram z tego świata, ja was posyłam na ten świat. A więc my nie możemy tworzyć tak zwanych chrześcijańskich get. Chrześcijańskie getto polega na tym, że się zamykamy sami w sobie. Tworzymy sobie klub wzajemnej adoracji. My dzieci Boże, my dzieci Boże. Tak, to prawda. My święci, to prawda. Ale nie możemy w tym samym czasie nie być otwarci na ludzi. Chrystus, zauważcie, wśród jakich ludzi przebywał. Uważano go za przyjaciela grzeszników i celników, od których wszyscy się odwracali. Ale on tych ludzi kochał. On by się nigdy nie utożsamił z ich grzechami. On nigdy nie pochwalał ich grzechu, ich niecnego postępowania, ale on wiedział, że ci ludzie potrzebują zbawienia. Więc to także jest pewne niebezpieczeństwo, które zagraża niektórym zborom. Oni się tak chcą uświęcać i uświęcają, że potworzyli chrześcijańskie getta. Że no, o mało co na wejściach do swoich kościołów nie napisali grzesznikom wstęp wzbroniony. To raczej powinno być inaczej. I ci więcej nie grzesz, tak Pan Jezus powiedział, ale grzesznikom wstęp tu jest zawsze otwarty. My nie możemy od nich stronić. Musimy ich kochać. Pomnij na to, że i my kiedyś takimi byliśmy. I gdyby kiedyś ktoś od nas stronił i nas wspominał, no to wielu z nas nie byłoby tutaj dzisiaj. A zatem nie odwracajmy się od naszych przyjaciół w świecie. Nie utożsamiajmy się z tym, co oni robią, jeśli robią źle, ale kochajmy ich i róbmy wszystko, żeby ich zainteresować naszą miłością do Jezusa Chrystusa. A zatem czegoś takiego czynić nie wolno. Wręcz przeciwnie. Nawiązujmy kontakty z kolejnymi i z kolejnymi i z kolejnymi przyjaciółmi. Szukajmy ich. Starajmy się znaleźć coś wspólnego, czym oni się, powiedzmy, interesują. Co jest ich, inaczej mówiąc, popularnie hobby. A więc co jest ich, co wchodzi w krąg ich zainteresowania. Jeśli na przykład wiecie, że wasz przyjaciel lubi łowić ryby. No ja tutaj jestem zupełnym laikiem. Prawdopodobnie miałby ten przyjaciel śmiechu przez cały czas mnóstwo, gdyby mnie na ryby zaprosił, albo gdybym ja go na ryby zaprosił. Ale jeśli ktoś z was także łowi ryby i macie sąsiada, który łowi ryby, czy to będzie coś grzesznego, jeśli mu zaproponujecie wyprawę na ryby w najbliższą sobotę i siądziecie razem na brzegu i przy okazji łowienia ryb można być wspaniałym rybakiem dusz? Można? Nie, nie, on jest grzeszny, on tam będzie palił papierosy przy mnie, ja nie chcę. To nie jest metoda. Szukajmy jakby zainteresowań tych ludzi. Albo załóżmy, ktoś lubi wycieczki po górach. I ty też lubisz. To dlaczego nie pójść razem z nim? Wyciągnie butelkę gdzieś tam w połowie, możesz już powiedzieć, chwileczkę. Chrystus mnie od tego uwolnił. I już jest temat do rozmowy. Ktoś lubi grać w tenisa. Zaproś go. Ktoś lubi jeździć na rowerze. Pojedź razem z nim. Czy to grzech? dla słabych stałem się słaby. Więc jeśli jego to interesuje i jest to możliwe, żeby tę okazję wykorzystać, no to, że tak powiem, spróbujmy, zróbmy to. I w ten sposób zdobywamy zaufanie jak gdyby tych ludzi. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ludzi z zewnątrz. Ja to oczywiście przedstawiam w wielkim skrócie. A teraz przeszedłbym na moment do zboru. Bo my mamy prowadzić ewangelizację wszędzie, tam i w zborze także. Zapytacie, no jak to w zborze prowadzić ewangelizację? Tak. My mamy prowadzić ewangelizację na zewnątrz, podchodzić do tych pojedynczych ludzi, zarzucać wędkę i niekiedy cierpliwie czekać. Któryś z ewangelistów, niechże sobie przypomnę jego, właściwie nie ewangelistów, tylko czekał 60 lat na swojego przyjaciela i tak się nie doczekał. Ale świadectwo, biografia tego człowieka mówi, że kiedy umarł, to na jego pogrzebie ten przyjaciel się nawrócił. Jako ostatni człowiek odchodził od grobu i klęknął na świeżej mogile i oddał swoje życie Jezusowi. A to jest świadectwo Millera, tego apostoła dzieci, czy powiedzmy, no tak, apostoła dzieci, o którym czytamy, że prowadził sierocińce w Anglii. A zatem ileż cierpliwości musi mieć, żeby złowić tę płotkę? I czasem ją jeszcze wyrzuca z powrotem. Naprawdę podziwiam cierpliwość tych ludzi. No więc mamy łowić tam. Ale nasza uwaga, gdy przychodzimy do zboru, nie może tracić czujności. Musimy nadal być czujni, bo i w zborze odbywa się w dalszym ciągu połów. Ten połów trwa wiecznie. Ta Jerozolima trwa stale. A więc jeśli chodzi o zbór, to także musimy tutaj być aktywni. Proponuję i proszę was, jako pastor, proszę was, po przyjściu do zboru, rozglądajcie się pilnie, czy przypadkiem ktoś nie stoi zakłopotany pod ścianą albo w korytarzu, zagubiony, nie wie, co z sobą począć. No przypadkowo tutaj się znalazł. No powiedzmy, gdzieś tam usłyszał, a my jesteśmy znani w Bielsku, okazuje się. Ktoś mi ostatnio opowiadał, że na drugim krańcu zapytał o zbór, o kościół zielonoświątkowy, to nikt nic nie wiedział. Ale zapytał o zbór Filadelfia, a to tam na Lutniczej. A więc okazuje się, że jesteśmy znani. I mówi, potem następną osobę pytał i jeszcze następną. O kościele tam nikt praktycznie nic nie wiedział, ale o zbór Filadelfia każdy wiedział, gdzie jest. A więc jesteśmy znani. Więc być może ktoś przyjdzie w najbliższą niedzielę i stanie bezradnie w przejściu. Ludzie obok niego przechodzą, w jedną stronę widzi, tam rozmawiają, a on się czuje jaki? Zagubiony, osamotniony. No, wszystko tu jest dla niego nowe, wszystko tu jest dziwne. Nie maczają palców, żeby się przeżegnać. No, nie klękają na jedno kolano, a nie na dwa. No, jacyś dziwni są ci ludzie, więc on się czuje taki trochę oszołomiony, zagubiony. Co więc wówczas wierzący chrześcijanin, co więc wówczas każdy z nas zrobić powinien? Z uśmiechem na buzi. Takim uśmiechem, jak tylko potrafimy, na jaki potrafimy się zdobyć. Podejść do takiego człowieka, zapytać, kim jest, czy przypadkiem na kogoś nie oczekuje. Jeśli tak, to być przy nim, dopóki ta osoba, która go zaprosiła, nie przyjdzie. Nie zostawiać go samotnego. A jeśli jest samotny, to proszę usiąść przy mnie, zaprosić go, usiąść razem z nim. A więc dodawać takiemu człowiekowi otuchy. Chodzi o to, żeby się czuł wśród nas dobrze, kochany, żeby nasze zainteresowanie mu towarzyszyło. Siedząc, zapytajmy przy okazji, jeśli oczywiście jest to możliwe, jeśli jeszcze jest przed rozpoczęciem nabożeństwa, czy jest pierwszy raz, czy już kiedykolwiek był, A gdy się nabożeństwo rozpoczyna, jeśli jest śpiewana pieśń, no to powiedzmy sobie, podać mu śpiewnik, jeśli jest taka potrzeba. Gdy kaznodzieja czyta Biblię, poddać mu Biblię, żeby śledził ten tekst. No, jeśli sami macie Biblię, no ale problem jest, że nie wszyscy macie. No więc co wtedy? Bo wiecie, słowo, które jest czytane, ono szybciej trafia niż słowo, które jest słuchane. Czasem słowo, które widzimy i które słyszymy, ono, że tak powiem, z dwóch stron atakuje nasze serce, dociera do naszego serca poprzez oczy i poprzez słuch. A zatem poddać mu Biblię, żeby śledził ten tekst. A można go także zapoznać z programem. Można mu powiedzieć, słuchaj, teraz będzie przywitanie, ktoś to prowadzi, przywita, potem będzie dłuższa chwila uwielbiania, przygotuj się, że może być inaczej niż w kościele, do którego uczęszczałeś, może być głośniej, bo psalm 150 jest w Biblii także napisany, a więc trzeba go trochę przygotować na atmosferę. No, kaznodzieja czasem też podniesie głos, jeśli ja usługuję, bo nie wiem jak pozostali bracia. A więc bądź na to przygotowany, żeby ten człowiek palpitacji serca nie dostał przy pierwszych uderzeniach bębna czy przy pierwszych dźwiękach mowy kaznodziejskiej. A więc przygotować go, żeby on czuł się swobodnie, czuł się dobrze wśród nas. A jeśli powiedzmy jest wezwanie podczas nabożeństwa, no to zachęcić, wiesz, to jest także dla ciebie, nie musisz niczego płacić, tam się modlą za darmo. Jeśli masz potrzeby, wyjdź, a nawet poprzez zachęcenie wyjść razem z nim, podejść razem z nim, dać mu w ten sposób odwagi do wyjścia do przodu. I kiedy ty mu będziesz towarzyszyć, kiedy będziemy mu tej osobie towarzyszyć, to chętniej wyjdzie. A jak wyjdzie do przodu, możesz się modlić o nią. Gdy kaznodzieja podejdzie, możesz powiedzieć, że to jest mój przyjaciel, moja przyjaciółka, którą przyprowadziłem, jest pierwszy raz, ma taką i taką potrzebę. No a kaznodzieja już dalej, czy modlący się będzie wiedział, co zrobić, będzie się modlił. A więc niech ci ludzie, którzy się znajdą w sposób przypadkowy albo nieprzypadkowy, którzy się znajdą wśród nas po raz pierwszy, odczują, że są zauważani, że są kochani, że cieszymy się z ich obecności. Tej luki nie wypełni zdawkowe przywitanie prowadzącego. To nie wypełni tej luki. To dobrze, że witamy ludzi, którzy przychodzą pierwszy raz, że ich zauważamy, ale będzie lepiej, jeśli każdy z nas zauważy taką osobę. Jeśli od tego momentu staniemy się ich jakby przewodnikami, ewangelistami. To jest ta Jerozolima. To jest ta bliskość. To są ci ludzie blisko nas. Nie miejmy aspiracji, jeśli nas Bóg póki co nie powołuje gdzieś tam do Afryki, gdzieś tam na plac Wojska Polskiego. Zastanówmy się, czy nasza Jerozolima już wszystko wie o Chrystusie. Myślę, że nawet nie mamy moralnego, podpowiedzcie mi, prawa iść gdzieś na krańce świata, gdy tymczasem przed nami, obok nas są ludzie, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli Ewangelii. Idąc, głoście Ewangelię. Nie czekajmy, że ryby same przypłyną, że ludzie sami przyjdą. My musimy iść. Takie jest polecenie naszego Pana. Amen. Amen. Alleluja. Bracie Pawle.